Cześć, witajcie z tej strony Łukasz, 204 odcinek podcastu Padlock. Dzisiaj standardowo dwa tytuły z Xboxa, można powiedzieć, jeden z Game Passa, drugi z Games with Gold, czyli będzie mowa o Call of the Sea i Mind of Scare, czyli dwie takie historie, można powiedzieć, z dreszczykiem, z jakąś tajemnicą, trochę w innej może stylistyce, ale można powiedzieć, że do siebie podobne. No jeden bardziej nastawiony na horror, drugi bardziej na takie trochę lovecraftowe klimaty, tylko że po prostu w innej stylistyce, innej grafice. Zanim przejdę do gier, no to wiadomo, tak jak powiedziałem, koniec miesiąca. Jeszcze nie mamy ogłoszeń, jeżeli chodzi o PlayStation Plus i Games with Gold, co pojawi się właśnie w kwietniu. Wiadomo tylko, że będzie to dla posiadaczy PlayStation 5 będzie to Oddworld Soulstorm, czyli nowy Ape, który właśnie zadebiutuje w plusie, także to jest bardzo dobra wiadomość, ale tylko dla posiadaczy konsoli PlayStation 5. Na czwórce tej gry nie będzie, ona jest jakby ekskluzywnie tylko dla piątki. No i oprócz tego jeszcze jakieś dwa tytuły, tak, albo i może trzy, no zobaczymy, bo tamty miesiąc, pamiętamy, był dosyć gruby. Był Final Fantasy VII Remake oczywiście, tak, i Remnant, i Firepoint, także było dosyć mocny plus. No a tutaj też, no, ten Soulstorm Oddworld, ja tam może nie jestem fanem Abe'a, ale to w tej wersji ta, no, przede wszystkim nowa część na nową generację, także wychodzi również edycja pudełkowa i edycja kolekcjonerska. Także, no ale jak mamy plusa, no to wiadomo, i tym bardziej PlayStation 5, to będziemy mogli sobie w tą grę pograć w ramach abonamentu. Także o plusach i goldach w następnym odcinku. W Game Passie to też uzupełnimy w przyszłym odcinku, ale na ten moment pojawił się z ciekawszych rzeczy właśnie ten Octopath Traveler. Tak, musiałem chwilę tutaj pomyśleć, bo właśnie niedawno w to grałem, sprawdzałem. Gra wyszła 25 marca. Wiadomo, był to ekskluzyw na Switchu do tej pory, a teraz jest też w Game Passie. Ja też mam zamiar to jakby skończyć. Wiadomo, ta gra zajmuje naprawdę dużo czasu, ale podoba mi się i będę chciał to skończyć. Kiedyś to na pewno to omówimy. Przejdziemy sobie jeszcze do premier kwietnia, ale zanim do tego, to trochę newsów. Teraz ostatnio też, jeżeli chodzi o CD Projekt Red, pojawił się taki ten patch, no trochę gracze tam zjechali Redów, no bo nie za wiele ten patch poprawił tak naprawdę, tylko tam trochę z policją i tak dalej. Oni zrobili takie w formie takich filmików, można było to zrobić jakby w jednym filmiku, zrobili chyba 3 czy 4, ale tak naprawdę tych zmian jest bardzo niewiele. A teraz właśnie dzisiaj wyciekła jakby, nie wiadomo czy to jest jeszcze potwierdzone, ale taka jakby roadmapa do dodatków do Cyberpunka. I mają się pojawić, na początku było zapowiadane, że będzie tych dodatków aż 18 DLC, teraz ta lista jest zmniejszona do 10, także zobaczymy, czy to są na razie plotki, jakieś takie wycieki, ale podobno prawdziwe, no zobaczymy. Czyli 10 DLC ma się pojawić, z czego 3 mają być płatne, czyli miejmy nadzieję, że będą to duże płatne. No ja mam cały czas nadzieję, że to będzie na poziomie właśnie Krew i Wino czy Serca z Kamienia, tak? No ale zobaczymy. No i tak na szybko to nazwy tych dodatków to jest Reaper Dogs Expansion, Body Shops Expansion, Fashion Forward Expansion, Gangs of Night City, Body of Chrome, Rise of the Dark Future, The Relic, Neck Deep, Night City Expansion. Także nie wiadomo, które z nich mają być płatne, które nie, ale być może te, które nie mają tego słowa expansion, bo to jest raczej takie, widać, że chyba kosmetyczne, a tutaj Relic, Neck Deep, Body of Chrome, o Ride of the Dark Future, o Gangs of Night City, być może któryś z tych będzie z tych głównych płatnych, tak? To by było to. Z takich ciekawszych rzeczy, Microsoft jeszcze przymierza się do kupienia Discorda za 10 miliardów dolarów. Także no to ten najbardziej taki, można powiedzieć, komunikator popularny. No Bethesda była kupiona za 7,5 miliarda. LinkedIn, ten portal, gdzie mamy ogłoszenia do pracy i tak dalej, ten taki, można powiedzieć, biznesowy, kosztował aż 26 miliardów dolarów Microsoft. Także no tutaj to są astronomiczne kwoty, no ale widocznie tak to się odbywa. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy to podobno jest potwierdzone, że nowy Call of Duty będzie z pod tytułem Vanguard i będzie w klimatach II wojny światowej w tym roku. No i też Battlefield 6 się szykuje na ten rok, także zobaczymy, może być ciekawie, dawno Battlefielda nie było. To zawsze te dwie gry ze sobą konkurują, a teraz jest ostatnio taka dosyć, jeżeli chodzi o Battlefield, to dosyć długo czekamy, tak? Z takich ciekawszych rzeczy odbył się jeszcze niedawno, tak naprawdę chyba wczoraj albo przedwczoraj, Xbox Indie Showcase. Także zaprezentowano 25 produkcji, teoretycznie takie, powiedzmy, mniejszego kalibru, ale dosyć niektóre pozycje są ciekawe, większość z nich oczywiście trafi do Game Passa, także tak na szybko sobie wymienię, nie będę się zagłębiał może w to, co to jest, bo to głównie są to takie mniejsze indykowe tytuły, ale też jest kilka takich większych, czyli The Ascent, Stalker 2, to się wydawało, że to jest gra duża, a tu się okazuje, że to jest jako indyk traktowane, tak? No to ciekawe dosyć. Ex Mecha, taki tytuł, Manglo Bay, to jakieś wędkarskie RPG, Rust Console Edition, to jest, co niedawno miało, zadebiutuje w maju, ale to chyba nie będzie w Game Passie, tak. Nowa gra twórców Guacamelee, Nobody Save the World. Astria Ascending, to jest gra twórców też Final Fantasy, Nier Automata i Bravely Default, Last Oasis, ta gra też na Series X i S, to są te takie dziwne, takie kroczące jakby statki po pustyni, takie w formie robaków, Death Door, także to jest taka gra w rzucie izometrycznym, to się fajnie prezentowało. To jest taka gra, gdzie gramy, powiedzmy, krukiem, ale który jest takim jakby wojownikiem, rzut izometryczny, coś w stylu gier w stylu jak właśnie jak Transistor, czy jak Hades, coś w tym stylu, grafika i tak dalej, tak? Są też plotki oczywiście o Hadesie, że ma się pojawić na Xboxie, czy właśnie w Game Passie, to by naprawdę było świetna wiadomość. Na razie to jest jakby ekskluzywnie tytuł na Switcha. I Second Extinction też się pojawił na tym pokazie, ta gra z dinozaurami, tak, też będzie od kwietnia w Game Passie. No i do tego jeszcze dużo różnych takich pomniejszych tytułów. Z takich ciekawszych rzeczy to na pewno Among Us, na wersja konsolowa ma się pojawić, i z tych wyścigowych gier takie w rzucie też izometrycznym Art of Rally, to jest naprawdę tytuł, który na PC-cie zyskał bardzo dużą popularność, takie naprawdę rajdy, ale w takim fajnym, powiedzmy, rzucie izometrycznym, coś super, taka grafika wokselowa, także ja na to osobiście oczywiście czekam. No to byście musieli sobie sprawdzić resztę tych tytułów, bo naprawdę jest tego masa, jedne ciekawsze, drugie mniej, ale jest tam z czego wybrać. Dobrze, że cokolwiek się dzieje, bo jak wiemy, E3 jest odwołane, każdy sobie teraz będzie robił jakieś tam konferencje, do tego Gamescom, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, ma być jakiś hybrydowy, że część prezentacji online, tam na miejscu w Kolonii tylko jakiś e-sport chyba, także raczej sobie to odpuścimy, raczej na pewno, tak, no bo ze względu na te, teraz w ogóle podróżowanie po Europie samochodem, to jest po prostu tragedia z tymi testami i tak dalej, także nie ma co się za to w ogóle zabierać. Odbyło się jeszcze Future Games Show, tak zwane. Także to było takie wydarzenie, też online oczywiście, trochę pozycji AAA, trochę AA, powiedzmy, i trochę indyków. Także też było dosyć ciekawie. Z takich, no to może wymienię Shadow Tactics, Blades of the Shogun Eiko Choice, to jest chyba kontynuacja, Hide and Deep, Glitchpunk, Live of Delta, Flying to the Finish, to pewnie nikt nikomu, to te nazwy nikt nic nie mówią. Z takich ciekawszych rzeczy, które pokazali, to był ten horror Quantum Error, na który czekamy. Taki, on już miał być właśnie, tak był reklamowany na początku na PlayStation 5, ale on chyba też na czwórkę wychodzi, czyli taki FPP w klimatach Deep Space, jak to się nazywało, tak, Dead Space'a, tak. Czy to jacyś tacy, powiedzmy, strażacy w kosmosie, coś takiego, no tak były pokazywane te gameplay, ale to jeszcze nie ma daty, Pokazali nowy gameplay, nowy trailer, ale nie ma konkretnej daty. Axiom Verge 2 z ciekawszych rzeczy. To na pewno ja to grałem na Switchu w jedynkę. Nawet znajdziecie na kanale Padloga właśnie na YouTubie unboxing z wersji tej z jedynki kolekcjonerskiej edycji. Returnal pokazali jeszcze raz. No naprawdę, no, na ten tytuł czekam. Jest to taki teraz ekskluzyw na PlayStation 5, można powiedzieć jedyny, w 30 kwietnia wychodzi, dopiero później na początku czerwca dopiero będzie Ratchet & Clank, także na Returnal na pewno czekam. Pokazano jeszcze It Takes Two, czyli tą grę Faresa, tak, od A Way Out, która już wyszła zresztą, zbiera bardzo dobre oceny. Także to też trzeba się zainteresować, bo to jest fajne, że można sobie kupić jedną wersję, a drugą ściągnąć za darmo i powiedzmy grać tak jak było w przypadku A Way Out. Także to jest bardzo dobry pomysł, a gra jest naprawdę chwalona, jeżeli chodzi o kooperację. No tak, i co tu jeszcze było z ciekawszych rzeczy? Back 4 Blood, czyli ten taki następca, powiedzmy, Left 4 Dead'a. Nowa gra z serii Warhammer, Age of Sigmar tym razem. To się nazywa Green Hell, ten polski taki survival, wychodzi też na konsolę. Także jakiś War Hospital, taki tytuł, no trochę było nowy, ten Life is Strange jeszcze pokazali, True Colors, który już pokazywał Square Enix u siebie, Humankind, tak, też prezentacja, nowy trailer od Kina, Bridge of the Spirit, ten to czekamy na pewno, to na wyjście na PlayStation 5 i na PlayStation 4, no było tego trochę, także też musicie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, to był taki trochę powiew świeżości, bo naprawdę ten sezon jest taki teraz, ten czas jest taki, powiedzmy, sezon ogórkowy, tak, przez tego COVID-a wszystko jest poprzesuwane tak naprawdę na 2022, a tutaj mieliśmy i ten Indie, Xbox, tak, prezentację, no i ten Future Games Show, czyli no, trochę pozycji ciekawych było, można sobie to obejrzeć, czy to pojedyncze trailery, czy jakąś taką zbitkę razem, którą na pewno znajdziecie na YouTubie. No i jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o Wielką Brytanię, tutaj ogólnie o świat, tak, czyli zostały rozdane nagrody, jak co roku zresztą, oni dosyć późno chyba, to jest najpóźniej chyba rozdawana nagroda, bo właśnie koniec marca, czyli BAFTA. Tak, Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, za rok właśnie 2000 zostały te nagrody rozdane i tutaj, no to ja może, bo nie, jeszcze o tym żeśmy nie przypominali, tak naprawdę nie czytaliśmy tych nominacji, także przeczytam jakby kategorie, nominacje, no i kto wygrał oczywiście, tak? Czyli najlepsza gra 2000 roku był nominowany Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alex, The Last of Us Part 2 i Marvel Spider-Man Miles Morales i wygrał Hades. Najlepsza gra według, to wybierała komisja, tak? A teraz kategoria, gdzie wybierali gracze najlepszą grę. I był nominowany Valorant, Hades, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Call of Duty Warzone i Animal Crossing i wygrał The Last of Us Part 2. Najlepsza animacja w grze, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisp, Spiritfarer i wygrywa The Last of Us Part 2. Największe osiągnięcie artystyczne, kategoria Cyberpunk 2077, Dreams, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life, Alex, The Last of Us Part 2 i wygrywa Hades. Najlepsze audio w grze, Astro Playroom, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alex, The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales i wygrywa Ghost of Tsushima. Najlepsza brytyjska gra, Dreams, Formuła 1 2020, Fall Guys, The Last Campfire, Rookie, Sackboy A Big Adventure, no i wygrał właśnie Sackboy Big Adventure jako platformówka. Najlepszy debiut w 2000 roku, Airborne Kingdom, Call of the Sea, Carrion, Factorio, The Falconer and Rookie i wygrywa nasz polski Carrion. Także to jest na pewno duże, duże nasze tutaj mamy powód do dumy i naprawdę świetna gra. Jeszcze Carriona ja nie omawiałem, ale skończyłem go też, jest w Game Passie oczywiście. Świetny tytuł, pixelartowy, świetna mechanika. Polskie Fobia Game Studio naprawdę dało radę i ten debiut tutaj dobrze, że BAFTA ich doceniła. Dalej, najlepiej rozwijająca się gra w 2000 roku, Destiny 2, Beyond the Light, Dreams, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky, Sea of the Thieves i wygrywa Sea of the Thieves. No trzeba wrócić, trzeba sprawdzić, dawno, dawno tam nie pływałem w Sea of the Thieves, po tych dużo było, dużo różnych patchy, na pewno gra się rozrosła, trzeba sprawdzić. Najlepsza gra rodzinna w 2000 roku, Sackboy Big Adventure, Minecraft Dungeons, Fall Guys, Dreams, Astro Playroom, Animal Crossing i wygrywa Sackboy Big Adventure. Taka kategoria gry wykraczające poza samą rozgrywkę. Jest nominowany Animal Crossing, Before I Forgot, Dreams, The Last of Part 2, Spiritfarer, Tell Me Why, czyli taki, która podejmuje jakiś ciężki temat, albo która takie wzbudza emocje poza samym graniem, czyli wygrał tutaj Animal Crossing, New Horizon, bo ten cały handel pewnie jeszcze w czasach covidowych, to była taka naprawdę miła odskocznia. Najlepszy game design w 2000 roku, Animal Crossing, New Horizon, Astro Playroom, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, The Last of Us Part 2 i wygrywa Hades. Najlepszy multiplayer, Animal Crossing, Deep Rock Galactic, Fall Guys, Ghost of Tsushima, Sackboy A Big Adventure, Valorant i wygrywa Animal Crossing. Najlepsza muzyka, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisp, Sackboy Big Adventure i wygrywa Spider-Man Miles Morales, najlepszą muzykę. Najlepsza narracja, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Road Zero TV Edition, Spider-Man Miles Morales i wygrywa Hades. Najlepsze nowe IP za rok 2000, Carrion, Fall Guys, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Road Zero TV Edition, Spiritfarer i wygrywa Kentucky Road Zero, także przygodówka. Największe techniczne osiągnięcie, Demon's Souls, ten remake oczywiście, Doom Eternal, Dreams, Flight Simulator, The Last of Us Part 2, Spider-Man Miles Morales i wygrywa Dreams. Aktor w roli drugoplanowej, tutaj jest nominacja dla Karla Tassar za Cyberpunka, Jeffrey Price The Last of Us Part 2, Logan Cunningham za Hades, Patrick Gallagher Ghost of Tsushima, Shannon Woodward The Last of Us Part 2, Troy Baker The Last of Us Part 2 i wygrywa Logan Cunningham za Hades. I aktor w roli głównej, tam to było w drugoplanowej, teraz jest, to jest w głównej, Ashley Johnson, The Last of Us Part 2, Jeremy Lake za Cyberpunk 2077, Cody Christian za Final Fantasy VII Remake, Daisuke Tsu za Ghost of Tsushima, Laura Bailey za The Last of Us Part 2, Najee Jeter za Spider-Man Miles Morales i wygrywa Laura Bailey za The Last of Us Part 2. To by było na tyle. No takie te kategorie mają, no trochę dziwne, trochę okej, okay, no. Najwięcej nagród okazało się, że zebrały pozycje ekskluzywne od Sony, czyli The Last of Us Part 2 zdobyła aż 12 nagród, Ghost of Tsushima 11, bo to jeszcze były takie pomniejsze techniczne kategorie, tak? I no i ten nasz Carrion, że okazał się tym, to jest fajne, że okazał się tym najlepszym debiutem za właśnie za ten rok 2000, to jest fajne, że docenili ten nasz tytuł, tak? Za tą taką indykową, można powiedzieć, platformówkę z fajną mechaniką, tak? Dobra, to by było to. Teraz jeszcze, zanim przejdę do Do gier to, co tu jeszcze nam zostało. Premiery, tak? Premiery kwietnia. Co tu w kwietniu wychodzi? Czyli tak, na początek, co tu mamy z ciekawszych rzeczy? 1 kwietnia, no to oczywiście Outriders, no to chyba to jest tytuł tego miesiąca, mi się wydaje. I tym bardziej, że trafia dla posiadaczy Xboxów na Xboxa do Game Passa na dzień premiery, to jest duże zaskoczenie. Ja bym i tak miał ten tytuł na uwadze, ja go po tym demie, chociaż ono było takie rozwleczone, długie i tak dalej, przegadany ten początek, ale ja miałem na niego ochotę i tak bym go chyba wziął w pudełku i grał oczywiście na PlayStation 5, a tak to będę go ogrywał na Xboxie. I tutaj chcę też powiedzieć, że właśnie takie trochę w ostatnim tygodniu małe zamieszanie, bo cały czas już się rozglądałem właśnie za Xboxem Series albo S, albo X. W ogóle tak, no wiadomo, że z tą dostępnością PlayStation 5 to w ogóle to graniczy z cudem, no Xboxy, te Series X też było polowanie. Tutaj, jeżeli ja mówię cały czas o rynku Wielkiej Brytanii, tak, bo może tam w Polsce są dostępne, ale tutaj też jest ciężko raczej. No i zdecydowałem się na kupienie Xboxa Series S na początek właśnie z tej sieci CX, bo miałem tam vouchery i tak dalej, także normalna dosyć cena, niby że konsola używana, ale 250 funtów. A za chwilę na drugi dzień pojawiło się na Game'ie dostępne Xboxy Series X. Także S-kę mi przysłali, no to ją tylko sprawdziłem. No, fajna konsola i tak dalej. Pograłem trochę jeszcze, żeby sprawdzić, jak The Medium się prezentuje na konsoli, bo ja grałem w tą wersję tylko tą na laptopie, tak? Także tutaj wiadomo, że na konsoli lepiej. No ale po prostu zdecydowałem się oddać tę konsolę z powrotem i otrzymałem zwrot, tak, bez problemów, w ciągu 14 dni można konsolę zwrócić i teraz po prostu mam zamówioną konsolę z Game'a, tak, bo jeszcze z tą subskrypcją, jeżeli mamy tą jakby członkostwo, tak, takie Game Elite to się nazywa. Także z tym Game Elite'em ta konsola tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje 420 funtów, także 30 funtów jakby nam, znaczy płacimy full price powiedzmy na początek 450, a później nam te prawie 30 funtów wraca z powrotem na nasze konto, także cena jest prawie, tak można powiedzieć, 420 funtów, tak, i tam jeszcze takie bundle porobili, bo oni jakby, żeby się wiadomo, że teraz wykorzystują okazję, żeby się trochę rzeczy pozbyć, to no ja byłem nawet zdecydowany na jakiegoś takiego większego bundla, ale się akurat tak trafiło, że na przykład goła konsola była niedostępna, a była dostępna tylko na przykład ten jeden z najtańszych bundli, to z koszulką taką Xboxa, czarna koszulka, jakiś tam napis Player One, coś tam, i po prostu było jakby w 10 funtów chyba więcej, także niby z tą koszulką taki bundle powiedzmy, nie? No to ta cena była taka i tak naprawdę wyszło, no powiedzmy 420 kilka funtów właśnie za samą konsolę, tak, w Game'ie. Już dostałem właśnie maila potwierdzającego, że konsola przyjdzie w poniedziałek, także już sobie Outridersów będę ogrywał w Game Passie właśnie na Series X, no i też inne tytuły, tak, które to już tak przyszłościowo, bo mówię, z tym dyskiem później, wiadomo, tutaj mamy 1 terabajt i ponad 800 giga dostępne dla nas, tam jest tak naprawdę 300 chyba 60 dla nas, tak, z tych 512, no i później ta rozdzielczość jeszcze dochodzi, w przyszłości wiadomo, Halo Infinite i tak dalej, no i tytuły, które konkretnie wykorzystają, no tamta konsola nie obsługuje właśnie, nie wyświetla w 4K obrazu, no to wiadomo. Także już lepiej na przyszłość mieć tą wersję mocniejszą, tak? No i po prostu już będę miał spokój, już będę miał obydwie konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xboxa Series X, a może kiedyś pojawi się ten nowy Switch, zobaczymy jak wyjdzie i tak dalej, tak? Także Outriders na PlayStation musimy kupić, a tutaj na Xboxie będziemy mieli w dzień premiery na właśnie w Game Passie, tak? No i dobrze, że People Can Fly tam się dogadali, bo to jest tytuł taki, który no tak średnio może wypaść, może to iść w jedną i w drugą stronę, także zobaczymy. Później wychodzi też pudełkowa wersja Destruction All Stars 7 kwietnia. Taka normalna wersja do sprzedaży, bo ona też się pojawiła w plusie na PlayStation 5 oczywiście. Teraz wychodzi też taka normalna wersja. Ta rozszerzona wersja pod PlayStation 5 i pod Xboxa Series X Mortal Shell'a Enhanced Edition wychodzi, ale ja mam właśnie tą wersję jeszcze z PS4 i daje darmowy upgrade na nowe konsole i naprawdę ta gra bardzo zyskała. Też mam zamiar ją wreszcie skończyć, ograć. Tak, jest, że 60 klatek i 4K oczywiście na PlayStation 5. DualSense też fajnie wibruje, także... Także to z ciekawszych rzeczy. Doom 3 VR to też tak niespodziewanie, dosyć szybko, 16 kwietnia wychodzi. Judgment, czyli ta taka Yakuza powiedzmy z policjantem, też wychodzi wersja pudełkowa na PlayStation i na Xboxa. Później jakieś takie pomniejsze rzeczy, Taxi Chaos, to jest coś takiego jak Crazy Taxi, tak? 22 kwietnia, MotoGP 21. 22 kwietnia. Z takich ciekawszych rzeczy to jeszcze o ten Nier Replicant 23 kwietnia na właśnie to jest remake, tak? Remaster jedynki, tak? Chyba, jeżeli się nie mylę. Chyba tak. To wychodzi też na PlayStation, na Xboxa właśnie 23 kwietnia. Potem jeszcze Terminator, ten nasz polski, też to Terminator Resistance Enhanced tym razem i to jest wersja też na PS5, tak? Tam jest kolekcjonerska niby, nie wiem co tam jest, za 50 funtów, a zwykła taka jest za 40, ale w tej kolekcjonerskiej nie wiem co dokładnie tu jest, chyba jest jakiś, a jest steelbook, jest mini... Komiks jest taki w sztywnej oprawie, jakieś tam cztery pocztówki i kolekcjonerskie pudełko. No także całkiem. No ja w tę grę nie grałem, jakoś to nas nominęło, ale zebrało dobre recenzje i tym bardziej na piątkę. No by można było się zainteresować tym tytułem. No i przede wszystkim 30 kwietnia, no to jak już mówiłem, Returnal, tak, na PS5. Jedyne co, no to boli, no to te 70 funtów, tak, za sobie wołają na premierę. Także to jest trochę zaporowa cena, ale myślę, że to po prostu wziąć, skończyć szybko i z niewielką stratą się wtedy odsprzeda, tak? Ale mam zamiar to brać, bo to później jak się tak odkłada, to później się praktycznie do tego nie wraca, wszystko jest na później, a tak naprawdę to niewielka jest strata. Podejrzewam, że z powrotem jakieś 60-55 funtów dostanę, czy to na wymianę, czy to na sprzedanie, także... Także w tym miesiącu mówię, jak dla mnie to Outriders... Na początek 1 kwietnia w Game Passie, a później 30 kwietnia Returnal właśnie w tym, na PlayStation 5 Exclusive, tak? No i w międzyczasie jeszcze ten Oddworld, tak? Soulstorm, który będzie w plusie, też trzeba będzie zobaczyć, sprawdzić. No i te gry cały czas przypominam, nie zapomnijcie ten Play at Home, pobrać sobie tych 10 tytułów, na razie jest chyba 9, a Horizon się jakoś pojawi za kilka dni, ale tam mówię Rez i tak jak już mówiłem, sprawdźcie Play at Home. 10 gier, przeważnie tam VR-owych, ale też jest, no tam jest spory wybór, Astrobot, Tamper, Moss, tak, Res Infinite, naprawdę dobre tytuły i dla VR-a i dla normalnego grania na konsoli. Dobra, to już przechodzimy teraz do gier. Call of the Sea, tytuł z Game Passa właśnie i on jest jakby ekskluzywnie na Xboxie. Nie ma tej gry na razie na PlayStation, jest tylko na PC i na Xboxie. Wyszła 8 grudnia 2000 roku. I ja od razu po tych, gdzieś tam na jakiejś konferencji to wcześniej pokazali i od razu byłem tym naprawdę zainteresowany. No i tak naprawdę co? No gra w takiej... Gra przygodowa, perspektywa pierwszej osoby, widok, tak? Tak naprawdę, no takie klimaty, tak mówiłem, że jest to... takie lata 30. z taką domieszką, właśnie mówię, trochę Lovecrafta, trochę Bioshocka, takie coś. Kobieta, tak naprawdę gramy kobietą, która poszukuje zaginionej ekspedycji, w której brał udział jej mąż, tak? No i mąż tam gdzieś sobie wypłynął i tak dalej na tą wyspę. bo chodziło tutaj. A jeszcze zanim przejdę do tego, to jeszcze powiem, że to zostało opracowane przez studio, hiszpańskie studio, takie niezależne, tak? Out of the Blue oni się nazywają i to tak naprawdę jest ich debiutancka gra. A wydawcą jest Rap Fury Games, firma ze Szwecji. No tak, tak jak mówiłem, widok z pierwszej osoby, lata 30, kobieta o imieniu Nora, stara się, bo po prostu mąż wypłynął na ekspedycję, no i pisał do niej listy i tak dalej, utrzymywali kontakt, że tam to kochanie, wszystko okej, okay, tego, i nagle te listy przestają przychodzić, tak, no i ona nie wie, o co chodzi, co tam się stało, no mija trochę czasu, no i ona postanawia gdzieś tam wynająć jakiegoś kapitana z jakąś łajbą, tak, no i płyną gdzieś na południowym Pacyfiku, i po prostu i ona się stara dowiedzieć, no co tam się stało z tym mężem, tak, bo on tak naprawdę wypłynął na wyspę w poszukiwaniu jakby też lekarstwa dla niej, bo jej się coś jakby zaczęło dziać takie na rękach jej się zaczęły pojawiać jakieś takie czarne znamiona, czarne plamy i tak dalej, tak. I po prostu on, no i ta żona cierpiała na tą przypadłość, tak? No i ten mąż gdzieś tam się udał, bo gdzieś tam jakieś informacje dostali, że na tej odległej wyspie są tam jakieś, no nie wiem, jakieś tam niby ma być na to jakieś tam lekarstwo, tak? No i tak naprawdę Nora dostaje przesyłkę, to też to jest takie trochę dziwne, taka tajemnica jest, mówię, że jest polska wersja językowa, taka kinowa z napisami, tak, Nora jest w domu i dostaje, ona ma też takie dziwne sny jakieś, to jest, mówię, taki Lovecraft, tylko że nie taki mroczny, taki jakby z horroru, tylko bardziej taki właśnie senne, takie coś jawa, sen i tak dalej, tak. Bo oczywiście gra jest utrzymana w takiej stylistyce bardzo kolorowej, no ta wyspa, te kolorki, ta grafika taka, ta paleta barw naprawdę tam jest kolorowo, tak powiedzmy radośnie, tak jakbyśmy gdzieś na jakieś wakacje przypłynęli, tak, ta wyspa po prostu, a tu się okazuje, że jest to po prostu taka no dosyć gruba tajemnica tam się kryje, tak, no i tak naprawdę trochę ta gra jest podobna, nie wiem, do takich, do tego starego Mysta, w takim graniu, powiedzmy, w takim chodzeniu po tej wyspie i rozwiązywaniu jakichś zagadek, tak? Tak jak mówiłem, polska wersja językowa, ona ma, ta Nora ma taki przy sobie notatnik, zeszyt, gdzie zapisuje wszystkie takie rzeczy, które tam zobaczy, rysuje jakieś tam obrazki czy coś i do tego jest jeszcze takie, gdzie ona sobie notuje informacje do konkretnych zagadek, tak? Także no ale cały czas ta choroba też jej daje znać i ona ma jakieś takie czasami jakieś takie wizje, że gdzieś ją tam zaczyna, powiedzmy, głowa boleć i jakieś takie się pojawiają rzeczy przed oczami, albo ma jakieś sny, że gdzieś pływa, jest jakąś taką no, pod wodą, gdzieś coś tam się dzieje, no to już by musiał trochę za dużo tu zdradzić, to lepiej sobie to samemu odkryć, o co to też chodzi. No i tak naprawdę to wiadomo, to te lata 30 to takie duże kufry, ona tam pobrała jakieś sukienki, jakieś coś, bo myślała, że może tam znajdzie tego męża, że tam był, no bo ona znajduje takie, po przypłynięciu na tą wyspę, no to po prostu znajduje ślady tej ekspedycji, tu jakieś namioty rozbite, tu jakieś książki pozostawione, tu jakieś jedzenie było robione, nikogo nie ma oczywiście, że nie spotykamy żadnych postaci, i tak naprawdę jakieś listy takie znajdujemy, jakieś takie coś, to się z tych listów dowiadujemy jakieś tajemnicze rzeczy, jakieś zdjęcia tego męża z jakimiś innymi ludźmi, takie po prostu takie klimaty, mówię, z tej mitologii Cthulhu, tak? No i takie coraz bardziej zaczynamy to takie śledztwo, powiedzmy, tylko że ona nie jest jakimś tam detektywem czy coś, tylko po prostu jest no, zwykłą kobietą, tak, i tak dalej. No i takie różne, jakieś tu jest, jakieś takie, no to wiadomo, że taka wyspa, powiedzmy, to jest chyba Tahiti, tak? Czy coś w tych klimatach, tak? No i tu są jakieś takie totemy, jakieś takie malunki, że gdzieś musimy jakieś takie, na przykład zobaczyć, w którą stronę jakieś dane totemy są poodwracane, ona sobie to notuje w notatniku, później tą kombinację musimy gdzieś tam zrobić w innej części wyspy, żeby się tam jakiś most nam otworzył, tak? Jakieś takie zagadki ze światłocieniem, gdzieś tam jakieś symbole, różne tajemnicze, czy takie jakieś granie na jakichś dużych organach, to jakieś zasłanianie różnego rodzaju otworów, żeby tam się wiatr gdzieś dostał i jakiś dźwięk się wydobył. No i takie różne jakieś nam się, jakby to starożytna cywilizacja coś tu też pozostawiła po sobie, jakieś takie tajemnicze trochę pułapki, zagadki, tak? No oczywiście tu nie ma żadnej walki, żadnego, nie można zginąć, no oczywiście jak coś tam źle zrobimy, no to nam się cofnie gdzieś tam, za chwilę jesteśmy z powrotem, tak? Ale to przeważnie się sprowadza do eksploracji wyspy, do... Ona też dużo mówi, komentuje na bieżąco, tak? Ona gada jakby do siebie, tak? Że o tutaj, no widzę, że tutaj coś tam... Czy takie jej myśli są przedstawione, ale w formie też właśnie nagrań i tych jej notatek, powiedzmy, tak? No i tak naprawdę gra nie jest może za długa, tak? Bo mi to zajęło tak naprawdę około, nie ja wiem. To jest podzielone na chaptery, tam jest prolog i chyba jest 5 czy 6 tych chapterów, i później chyba jest epilog, tak? Także mi to zajęło jakieś chyba 7 godzin, no ale tam trochę trzeba pokombinować z niektórymi zagadkami, trochę złożenia takiego, trochę faktów kojarzyć, trochę tak z tym notatnikiem trzeba pokombinować, tak? Niby gra jest liniowa, w tym powiedzmy, że przechodzimy z jednego obszaru do drugiego, ale czasami no jest trochę takich z niektórych zagadek, że naprawdę trzeba było się zastanowić. No i ten dziennik taki, który ona prowadzi, nosi ze sobą, to naprawdę, naprawdę pomaga, tak? No i cały czas jest ten fajny taki, ja grałem na słuchawkach, no to te odgłosy tej wyspy, ja mówię, grafika jest taka stylizowana, to jest taki, powiedzmy, trochę cel shading, takie w formie, o, najbardziej to chyba by przypominało The Witness, jak pamiętacie, jak wyglądało, to jest taka grafika, powiedzmy, czyli bardzo kolorowa wyspa, tak, no są, zdarzają się też momenty, że gdzieś tam jest pochmurno, pada jakiś tam deszcz, jest, powiedzmy, noc i jakiś tam rozbity statek, jakiś tam wchodzimy do tego statku, on tam gdzieś jest zacumowany, rozbity, no to takie momenty też się zdarzają, ale przeważnie jest kolorowo, ptaszki śpiewają, zielone liście, palmy, jakieś kwiaty, tak, i zagadki, i takie w stylu właśnie trochę Majów, czy coś takiego, no ale też taki, mówię, taki klimat lata 30. i tak trochę Bioshockiem, jakiś tam gramofon znajdziemy, jakieś, może tu nie ma jakiegoś takiego steampunka, czy coś takiego, ale są takie klimaty, mówię, właśnie po tej ekspedycji pozostawione te rzeczy, jakieś takie porozbijane namioty, obozy przeważnie. To wszystko przeważnie jest na dworzu, chociaż też tam jakieś jaskinie się trafiają, czy jakieś tam podziemia na chwilę, czy coś. Jest dużo też takiego pływania, no to też się tam trochę można powiedzieć, jakby. No i dużo takiego kojarzenia faktów. Ona ma różne takie wizje, ale z tym pływaniem to tam można powiedzieć, że jest jeszcze inna kwestia, ale to już by był trochę spoiler, także. Także, no i na końcu też mamy wybór, są tak naprawdę dwa zakończenia, tak, czy jedno tam, powiedzmy, związane z tym mężem, drugie związane trochę jakby z tą główną bohaterką, Nora, także od nas zależy, ale można też sobie oczywiście w save'a wgrać i zobaczyć obydwa, tak, to nic nie szkodzi, bo przed samym końcem zasejwujemy i sobie po prostu zloadujemy i po prostu zobaczymy drugie zakończenie, także mówię, jakby ta gra była gdzieś tam, nawet być może się pojawi na PlayStation, to ja jako taki, powiedzmy, jak ktoś lubi takie przygodówki, takie naprawdę zagadki, takie środowiskowe i tak dalej, i taki dosyć fajny klimat w klimatach Cthulhu, tylko że w takim lekkim sosie, powiedzmy, nie jakimś mrocznym bardzo, tylko takim właśnie bardziej takim dziejącym się w dzień i tak dalej, tak? Tu nie ma żadnej walki, jak mówiłem, i tak dalej, tylko właśnie bardziej fabuła, eksploracja i zagadki, tak? To naprawdę warto, no a tym bardziej, że gra jest w Game Passie, to jak macie Xboxa, czy na PC-cie, to warto sobie zagrać. Ale mówię, no trzeba lubić przygodówki takie z pierwszej osoby. To jest trochę taki walking simulator, można powiedzieć. No, niektóre zagadki dadzą popalić, ale fajny taki, trochę z tajemnicą, ale też taki, można powiedzieć, wakacyjny klimat na wyspie, tak? Także tam jakaś dawna cywilizacja, która była na tej wyspie, no wiadomo, jakieś takie trochę nadprzyrodzone rzeczy, no jak to mówiłem, że to już w klimatach Lovecraftowych, no to coś takiego musi być. Ale mówię, bardzo, bardzo mi to tak przypominało trochę do... To nie jest fotorealizm, tylko to bardziej taki Bioshock, nawet bym powiedział, że Bioshock Infinite, gdzie mieliśmy ten też taki klimat takiego w dzień, takiej sielanki, trochę taki klimat Firewatcha, bym powiedział też może. Także też chyba z Firewatchem łączy to, że jest ta główna bohaterka, tak? To jest ta sama osoba daje dubbing, tak? Z Cici Jones chyba, która w Firewatchu też dawała dubbing, tak? Pod tą naszą główną bohaterkę, tak? No tam graliśmy facetem, tak? Ale tą, z którą rozmawialiśmy, tak? To ona też właśnie dawała ten dubbing, ta aktorka. Także mówię, ja mimo wszystko taka fajna atmosfera, grafika może nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia i tak dalej, ale naprawdę ja bawiłem się dobrze. Mówię, te 6-7 godzin takie w Game Passie, nie za duża gra, ale fajnie można spędzić czas i trochę pogłówkować, bo niektóre zagadki no naprawdę można, dają popalić, bardziej takie na skojarzenia i tak dalej, ale jest dużo takiego eksperymentowania, na przykład z takim teleskopem, z taką lupą, gdzie odpowiednio musimy takie szkło wypalić, żeby nam, taką specjalną maszyną, żeby odpowiednie takie plamy nanieść na to szkiełko i wtedy wsadzamy to w telesk, w taką lunetę i wtedy zobaczymy sobie coś tam, co nam pokaże, tak? Znaczy różne zapiski, kojarzenie faktów, jakieś mapy, jakieś rysunki, ustawienie, uczymy się też, taki jest motyw jakby z językiem tej starej cywilizacji, która tam zamieszkiwała. To jest taki alfabet takiego z rysunków, tak, że dany rysunek znaczy jakieś tam słowo, tak, i tego też się uczymy, no to sobie zapisuje u siebie w notesie, także dużo jest takiego trochę kminienia, można powiedzieć. Nie ma tak, że się bardzo gdzieś tam zatniemy, ale jest ten, naprawdę trzeba dobrze słuchać, co ona mówi, dobrze trochę kojarzyć fakty, przeglądać ten dziennik, także, no ale naprawdę można się świetnie bawić, jeżeli ktoś takie lubi przygodówki właśnie takie w formie walking simulatorów, tak jak The Rester, czy jak Edith Finch, no coś w tym stylu, tak, no. Dobra, to by było to, Call of the Sea, naprawdę polecam i szczególnie, że jest w Game Passie. A drugi tytuł to już bardziej horror, tak? Made of Scare, czyli pierwszoosobowy również kamera, survival horror. I tu jest inspiracja, to jest w ogóle studio z Walii, tak? Czyli to Wells Interactive, oni wcześniej, no oni robią takie gry, powiedzmy interaktywne filmy, można powiedzieć, a tutaj zrobili taką, pierwszy raz można powiedzieć, taką grę z prawdziwego zdarzenia jakby, i to też jest jakieś tam inicjatywy, ktoś im tam pomagał, takie w ramach jakiegoś takiego chyba rządowego programu Creative Euro Program Media to się nazywało, i to jest jakieś tam dofinansowanie dostali i tak dalej, tak, no, ale ogólnie walijskie studio, oni chyba mają siedzibę tutaj w Swansea, mi się wydaje. Także, no i to jest tak, historia Elizabeth Williams, główna bohaterka, tak naprawdę, gra jeszcze przypomnę, że gra wyszła również na PlayStation 4, na Xbox One, na PC-ta i na Switcha również, 28 lipca 2000 roku, a tutaj ja oczywiście, ona się, ludzie mylnie może myślą, bo ona nie jest w Game Passie, tylko ona się pojawiła w chyba, już nie wiem, pamiętam w którym miesiącu, ale ona się pojawiła w Games with Gold, także ja się w tym pojawiła i ja właśnie ograłem to dzięki usłudze Games with Gold, tak? Ale również jest wersja pudełkowa, czy to na PS4, czy to na Xboxa. I tutaj, tak jak mówiłem, tak naprawdę akcja dzieje się. To jest taka fabuła inspirowana walijskim takim folklorem, tak? I tutaj jest to na. Tytuł jest taki może mylący, bo to się pisze Maid of Sker, czyli służąca, tak? Maid of Sker, ale to nie jest jako Sker, jako strach, tylko Sker pisane przez SK i ER, tak? Czyli Sker, i to chodzi o fikcyjną wyspę u wybrzeży Walii, ale również ten hotel, do którego, ta posiadłość, do którego przybywamy, również nazywa się Sker, tak? No ale to jest taki, nieprzypadkowo sobie wybrali ten tytuł, bo to jest po prostu, żeby tak brzmiało pewnie. No i tutaj tak, tytułowa posiadłość faktycznie istnieje w Walii, bo to jest jakaś nawet 900 lat temu, to podobno, aż gdzieś to wyczytałem, że ta posiadłość powstała i wiąże się z nią wiele opowieści. No i tutaj ta fikcyjna właśnie, która została opisana też w powieści, Blackmore, taki jakiś pisarz napisał właśnie o nawiedzonym domu i właśnie jest nią, bohaterką jest właśnie Elizabeth Williams. No i taką postacią po prostu sterujemy w grze, tak? No i tutaj co, no przybywamy. Akcja rozgrywa się w 1898 roku, tak? I przybywamy. Znaczy, postać, ja mówię, to wiąże się. Ta cała historia wiąże się jakby z tą legendą i z tą Elizabeth Williams, ale tą postać jakby znajdujemy w grze, ale nią nie gramy, tak? Bo gramy tak naprawdę. To bohater nazywa się, gramy facetem, bohater nazywa się Thomas Evans, który właśnie na prośbę właśnie ukochanej swojej wyrusza do tego właśnie hotelu, przybytku. No i tam chodzi o to, że on miał jakiś tam utwór muzyczny skomponować dla niej, jakiś taki specjalny, tak, no ale to coś, to bym musiał popsuć wam fabułę, żebym powiedział, o co chodzi z tym utworem muzycznym, także no on po prostu źle, można powiedzieć, no coś się z nim stało, że on ma jakieś takie dziwne działanie na niektóre osoby, tak? I tam się to wszystko podczas gry wyjaśnia oczywiście, tak? No i on dostaje ten list, no i oczywiście przybywa do tej posiadłości, jest taki pokazany, jakaś taka, zaczynamy na takiej stacji. Niby to jest wyspa, ale to jest taka jakby taka stacja kolejowa, tak, przy jakichś takich pociągach, i to jest takie od razu pierwsze skojarzenie moje było z, na przykład, bo grafika naprawdę, że można powiedzieć, że robi wrażenie, to jest bardziej taki w stronę fotorealizmu, ładnie to jest wszystko zrobione, fajnie te miejscówki wyglądają, i takie najbliższe skojarzenie to jest Vanishingowi Tan Carter, właśnie, też taki właśnie peron kolejowy, powiedzmy, jakieś takie przemieszczanie się po takich lasach, jakichś takich zabudowaniach, no oczywiście tam Witanie to niby realnie działa się w Stanach, ale była w Polsce tak naprawdę, na miejscówki były z Polski, no ale tutaj takie jest pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o no po prostu zaczynamy tak grę, ale później tak naprawdę większość dzieje się w tym hotelu, no i na cmentarzu, w ogrodach, w jakichś tam piwnicach, także jest tych miejscówek jak na taką, powiedzmy, nie za dużą grę, nie za długą, jest tych miejscówek dosyć sporo, tak? No i jest naprawdę klimat, jest takie budowanie takiego, czy to jest horror taki do przestraszenia, no jest kilka jumpscare'ów, ale bardziej tą atmosferą, no to nadrabia na pewno, tak? No i też jest takie wrażenie, to jest takie właśnie też bym powiedział, że znowu tutaj jak tamta gra Call of the Sea bardziej do Bioshocka Infinite, to ta gra bardziej do pierwszego Bioshocka, można powiedzieć, bo taki jest trochę naleciałości takie w tej grafice. Niby, że to jest wszystko takie realne, powiedzmy, no dzieje się co prawda w 1898, tak, ale jest takie taki klimat lekkiego steampunka, tak? Bo jakieś takie na przykład jakieś takie radio z jakimiś takimi lampami na przykład, czy jakiś taki telefon trochę dziwny, jakiś taki adapter, gramofon z taką tubą i to też na przykład się kojarzy właśnie z Bioshockiem, tak? No a tutaj już jest to, że przechadzając się po tych pokojach, po tej posiadłości, po tym hotelu, mamy takie monstra, takie, no tu też nie ma walki, tylko znowu jest na unikanie, tak? Oni po prostu chodzą, są ślepi, ale reagują no, oczywiście na słuch, tak? Jest na przykład taka mechanika, gdzie zakrywamy usta na chwilę, żeby być jak najciszej. Albo też na przykład, to jest chyba, nie wiem, czy w której grze to było użyte, ale chyba po raz pierwszy, że są na przykład, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, jest jakieś takie pyłki w powietrzu i musimy zakryć usta, żeby nie kaszleć, tak? Bo jak zaczniemy kaszleć, no to po prostu no, ich zaalarmujemy, tak? I tam przybiegną w to miejsce, tak? Także dosyć fajna mechanika, że z tym zakrywaniem ust, no i oczywiście jak długo trzymamy, no to też zaczynamy się dusić, bo on po prostu nie oddycha, tak? Także no tak to ogólnie takie kucanie i chodzenie gdzieś tam w kuckach, żeby ich nie tam tak naprawdę, no wiadomo, że trzeba ich unikać, że jest na zasadzie trochę jak w Outlaście było coś takiego. I tak naprawdę to ta sztuczna inteligencja tych przeciwników nie jest jakaś za specjalnie, powiedzmy, rozbudowana i tak dalej, no ale jak nas dopadną, no to po prostu zaczynamy od jakiegoś tam checkpointa, tak? No i tak naprawdę jest jeszcze taki w stylu takiego, taki jeden przeciwnik, jakby w stylu, no, nie wiem, Mr. X czy Nemesis z Residenta, który nam tam przykrza życie też na chyba na pierwszym czy drugim piętrze. I on po prostu jak nas dorwie, no to możemy tam gdzieś tam, czy nawet ten ci ślepi, jak nas dorwią, no to po prostu jakieś tam dwa uderzenia dostajemy i po prostu i padamy, tak? No gdzieś tam jest jeszcze szansa, żeby uciec i się gdzieś schować, no ale to no wiadomo, że lepiej ich omijać, tak? No i tak naprawdę, no co, no eksploracja, rozwiązywanie zagadek, znowu drzwi, klucze, wiadomo. Jakieś takie w stylu rezydentowym specjalny klucz w formie harfy jakiejś albo coś gdzieś tam tu znaleźć. Mamy jakąś tam mapę dostępną, oczywiście. No i takie po prostu zagadki, no standard, no to nie jest nic odkrywczego, to już było. I po prostu gdzieś tam możemy jeszcze chyba używać. Tutaj nie ma takiego jakby mechaniki, może też by się przydało, że jakieś odwracanie uwagi tych przeciwników, bo oni czasami stoją w miejscu, gdzieś nam tam blokują, żeby nie ma gdzieś, żeby gdzieś zagwizdać, czy rzucić jakąś butelką, czy coś takiego, tylko po prostu jest takie, no, takie po prostu, że tylko na to omijanie ich, tak? No jeżeli chodzi o te mechaniki, no to tak mówię, no to nie ma nic bardziej, tylko właśnie mówię, chowanie się przed nimi i po prostu to produkcja jest naprawdę liniowa, raczej nie ma tak, że nie wiemy gdzie iść czy co robić, no czasami jest trochę kręcenia się po tych pokojach, ale to raczej tylko możemy sejwować w takich pokojach jakby takiego, też to chyba wzięte jest z Residenta, właśnie też stoi tam telefon, zawsze to mamy rozwinięcie trochę fabuły, ktoś tam zadzwoni i taki właśnie gramofon jest i tam możemy sejwować, to jest taki jakby pokój właśnie jak z Residenta, że taki, że jesteśmy w tym pokoju jakby nietykalni, tak? A tak naprawdę, no to cały czas eksploracja, znajdywanie jakichś łączeń, jakichś przedmiotów, jakieś takie, wiadomo, medaliony, klucze i tak dalej, i po prostu no, czajenie się, żeby unikać tych przeciwników, tak. No ale co najbardziej, no mówię, że no, najbardziej jak dla mnie, no to ta gra nadrabiała no, samym takim klimatem fajnym. No ja mówię, że ten połączenie takiego niby to jest wszystko realne, ale też taki steampunk trochę. Udźwiękowienie na pewno, ja grałem też na słuchawkach. To naprawdę ta oprawa w ogóle audiowizualna w całości, tak? Czy to właśnie grafika, czy muzyka, czy dźwięki są na bardzo dobrym poziomie. Polska wersja językowa również. Jest także, jeżeli ktoś, to jest bardziej taki właśnie, mówię, walking simulator, tylko niepotrzebnie to jest może tak bardzo też nastawione na, tak jak to było w Outlast, że to tak jest, ci przeciwnicy tak naprawdę to za bardzo do tej, no to jest tam fabularnie uzasadnione, bo to jest związane, dlaczego tam oni właśnie z tą muzyką i tak dalej, no i tak naprawdę kto tu nas do tego hotelu, nas, kto tu nas jakby przywołał i tak dalej, no i te tytułowa służąca tak zwana, tak, o co to wszystko chodzi, to jest jakoś tam się, powiedzmy, kupy trzyma ta fabuła, to nie można powiedzieć, że nie, tylko że bardziej to by było może lepsza gra, gdyby tych przeciwników nie było, bo tak naprawdę, no ale to znowu by była może za krótka, tak, no bo to jeszcze tutaj dochodzi ten element tego właśnie, mówię, jak z Outlasta, tego czajenia się i czekania na odpowiedni moment, żeby gdzieś tam przejść, tak? Bo mi się wydaje, że samo takie w formie takiego horroru, jako walking simulator i właśnie z tą oprawą graficzną i z tym dźwiękiem i naprawdę dosyć fajną fabułą, to by dało radę, tak? A tu jest takie trochę, mimo że gra i tak nie jest za długa, bo mi to tam też chyba zajęło jakieś tam, powiedzmy, 7 godzin. No raczej na zagadkach się nie ma raczej co przyciąć, gdzie, tylko raczej na tych takich momentach, gdzie musimy szybko coś zrobić lub właśnie ominąć gdzieś tam przeciwników, no to oni są niby ślepi, ale wiadomo, że gdzieś tam jak bliżej podejdziemy, to nas wyczają, czy właśnie na ten słuch gdzieś tam nas znajdą, tak? Bo są też takie w tych ogrodach, no to jest trochę taki labirynt, trochę takich przestrzeni otwartych, czy ten cmentarz, mówię, to jest tam trochę, czy po tych pokojach nawet, to tu jakaś winda jest, jakaś, powiedzmy, tu otwieranie tych drzwi i tak dalej, no to cały czas musimy się mieć na baczności. To jest po prostu takie uprzykrzanie życia, no, przez tych, powiedzmy, przeciwników, tak? Ale samą mówię fabułą, taką otoczką tego polana takim sosem właśnie bioshockowym, steampunkowym i klimatem, to na pewno gra daje radę. Też w wersji pudełkowej to ona nie jest za droga, bo tam w Polsce to chyba poniżej 100 zł ona chodzi. No jeżeli nie, ona nie jest w Game Passie, wiele osób to myli, ona nie jest w Game Passie, jest w Games with Gold. Jeżeli tego nie pobraliście na czas, no to już nie pobierzecie, powiedzmy za darmo w ramach abonamentu. No ale żeby móc w tą grę grać, no to trzeba mieć też jakby opłaconego Golda, tak? Czy tam Game Pass Ultimate, no bo to nie jest tak jak kiedyś było, że gry z Golda działały nawet po wygaśnięciu live'a, tak? Tylko teraz już trzeba mieć właśnie wykupiony Xbox Live albo właśnie Game Pass Ultimate, tak? No ale jak gra jest pobrana na dysk, no to ten. Ale mówię, że warto. No tamten tytuł pierwszy, Call of the Sea, który jest w Game Passie cały czas, a ten tytuł był w Game Passie, ale jak nie ma, no to można wersję pudełkową też za niewielkie pieniądze, jeżeli ktoś lubi horrory, takie w szczególności z pierwszej osoby, takie gry z dreszczykiem, z klimatem i z całkiem dobrą historią, to także. No i naprawdę świetnie wykonane, jak na tego typu studio i nie na taką grę AAA, to nie jest, tym bardziej nowe IP, tak, oparte co prawda tam na książce czy na jakichś legendach, ale mimo wszystko można powiedzieć, że jakby nowe IP. Takich gier jest sporo, mówię, no tych takich walking simulatorów z pierwszej osoby, no to się narobiło i to nie jest może jakiś tytuł ze ścisłej czołówki, ale naprawdę warto Mind of Scare się zainteresować, jak lubicie takie klimaty, bo gra naprawdę potrafi przestraszyć, szczególnie w słuchawkach i mimo taki naprawdę audiowizualnie jest naprawdę ładna i przyciąga. Coś ma takiego w sobie, że mimo tych takich trochę minusów z tym czajeniem się i z tymi ślepymi istotami, powiedzmy, z tymi ślepymi ludźmi i tak dalej, to jednak ta fabuła jest ciekawa i daje radę, tak, ogólnie. I to właśnie mówię, tą historią i udźwiękowieniem, oprawą graficzną. Także też polecam. Obydwie gry zresztą na tym samym poziomie, bym powiedział, takie typowe, takie jakieś, takie powiedzmy 7 na 10, obydwa tytuły. Także to sobie sprawdźcie. No miejmy nadzieję, że pobraliście to z Golda. Jeżeli nawet nie graliście, to wrzucacie gry z Golda, żeby tylko sobie były i później do nich można wrócić, a na Call of the Sea jest w Game Passie cały czas, także warto sobie te dwa tytuły sprawdzić. Dobra, to by było na tyle. Koniec marca. czyli jeszcze czekamy na ogłoszenie plusów i goldów, tak, i co tam jeszcze trafi ciekawego do Game Passa, a zobaczymy, co tam będzie ogrywane. No ja czekam, tak jak mówiłem, na Xbox Series X, który przyjdzie właśnie już pojutrze, i też jakiś unboxing oczywiście będzie z tej konsoli i pojawi się na kanale YouTube'owym naszym. I no i do zobaczenia, do usłyszenia, tak? Zobaczymy, co tam w następnym odcinku, jakie tytuły. No ale jest jeszcze trochę zaległości do nadrobienia, a już niedługo sezon się, można powiedzieć, kwiecień, maj, no to już maj to już jest grubo, no bo to naprawdę Resident i tak dalej, ale no kwietniu, tak jak mówiłem, na początku nie zapomnijcie o Outriders 1 kwietnia, no i później 30 kwietnia Returnal dla posiadaczy PlayStation 5. Także dobra, to by było na tyle. To był 204 odcinek Padloga. Do usłyszenia, do zobaczenia na YouTubie, na unboxingach. Zapraszam oczywiście na nasze na Facebooka, na nasze sociale, tak, i na stronę, na Castboxa, na Geekgamer.pl, na Spotify, na apki podcastowe do słuchania naszego podcastu. Także to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.